Bajkowy Południk w Polskim Radiu Białystok.
Pięć po dwunastej, dzień dobry, tu wakacyjny bajkowy południk, wróciła letnia pogoda, z nią od razu ochota do zabawy na plaży, w wodzie, w parku, na łące, wśród pól i traw. Przypominam, wypatrujemy naszych wakacyjnych bohaterów.
Co to jest? To jest kolorowe, umie latać, ma czółki, ma skrzydła. Nie można zauważyć jego oczu, bo są bardzo malutkie i ma bardzo małe nóżki. Zbiera nektar. Można go spotkać na jakiejś polanie, czy łące, czy w parku. Lubi najczęściej przysiadać na owocach i kwiatach.
Tak, tak, to nasi maleńcy skrzydlaci przyjaciele, motyle, które towarzyszą nam tego lata w bajkowym południku, ale wielu z nas, co tu kryć, marzy też o nieco większym kumplu na czterech łapach. Przed tygodniem spotkałam słuchaczy bajkowego południka podczas dnia otwartego w schronisku w Białymstoku. Wielu kilkulatków marzących o psach przyszło pospacerować z psiakami, pobawić się z nimi albo zrobić sobie zdjęcie, ale to był też dobry moment, by przypomnieć wszystkim, że posiadanie zwierzaka wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za niego.
Nie wiem, przywitała się ze wszystkimi?
Do Liloni wszyscy.
Ja uwielbiam pieski, będę weterynarką.
Chciałabyś mieć psa?
Mama też by chciała, ale na razie troszeczkę czasu potrzebujemy. To trzeba przemyśleć. To są żywe stworzenia. Trzeba codziennie rano wstawać, w ciągu dnia wychodzić. Lubimy pieski, a swojego na razie nie możemy mieć, także przyszliśmy zobaczyć, jak to jest.
Są najlepszymi przyjacielami człowieka. Trzeba karmić, bawić się z nimi i spędzać z nimi czas.
Lubię psy i mam psa i wyprowadzam go też, ale te psy schronisko tak porzucone zostały, no i tak siedzą w tym schronisku samotne, no to fajnie, żeby też się przeszły, żeby miały też radochę.
Chciałabym pieska, moja mama tylko się nie zgadza za bardzo, ale jak sobie upatrzymy, to raczej się zgodzi.
To są dni szczególne, to jest euforia, to jest radość.
Joanna Pól, wolontariuszka.
Fajnie patrzeć na ludzi, którzy tu chętnie przychodzą, bo wiele osób, ja się boję, ja wiem, nigdy do schroniska nie wejdę. A to są ludzie otwarci, odważni.
Nawet jeśli tylko jeden pies zostanie adoptowany po takim dniu, to już jest dobrze.
Agnieszka Sadowska, wolontariuszka.
Pies musi pasować do rodziny, do trybu życia. Zdarza się, że pies wpadnie w oko po prostu.
Tak. I kończy się ta adopcja.
Tak. Mamy taką nadzieję, że ludzie, którzy tu przychodzą, to chyba wiedzą, na co się decydują. To nie jest tylko jedna wizyta, to jest często kilka wizyt. Tak, żeby pies się przyzwyczaił do ludzi. Czasami jest to też wizyta w przyszłym mieszkaniu psa, przejażdżka samochodem, wizyta na osiedlu, żeby pies potem nie doznał też szoku. Bo pies, który mieszka rok czy kilka lat w schronisku, dla niego jest to szok. Kiedy nagle zostaje wrzucony do samochodu i wrzucony do obcego mieszkania. Więc fajnie, jeżeli to jest proces.
Ile psów w tej chwili w schronisku?
Ciężko to co do sztuki określić, ale około 200.
Anna Jaroszewicz, kierownik schroniska dla zwierząt w Białymstoku.
Mimo wielu akcji edukacyjnych, wakacje to jest czas, kiedy porzucane są zwierzęta z błahego w sumie powodu, z powodu urlopu na przykład. Trafiają wtedy do nas. Jedyne, o co ja mogę prosić, uczmy tego, że zwierzę nie jest rzeczą, że jest członkiem rodziny, że ponosimy odpowiedzialność za życie tej istoty do końca jej dni, co naprawdę jest potężne zobowiązanie. I to nie jest tak, że ta intensywność opieki nad psem z biegiem czasu maleje. Bo pies to nie jest dziecko, które z upływem lat uczy się samodzielności. Pies jest istotą, którą my obsługujemy do końca życia.
Zależny jest od nas do końca.
Do końca. On sobie nie pójdzie, nie zarobi na karmę, on sobie nie otworzy lodówki, nie zrobi sobie obiadku. To jest tak, jakby mieć przez kilkanaście albo nawet 20 lat małe dziecko w domu, które wymaga ciągłej opieki.
Pies to przyjaciel, nie ma co do tego wątpliwości. Cudowny też towarzysz przygód wakacyjnych, latem jak nigdy. Przecież tęsknimy za kimś do zabawy. W tej roli świetnie sprawdza się też rodzeństwo. Dziś w bajkowym południku opowiadanie o tęsknocie za bratem. To w naszym cyklu do słuchania, do czytania. Bajkowy w Polskim Radiu Białystok do 12.30. Witam raz jeszcze Olga Gordiejew i Zdzisław Wasilewski.
Bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok.
Biegając, skacząc, tego lata podróżujemy do fascynującego świata motyli. Pewnie rzadko kiedy zastanawiamy się nad tym, jak niezwykłe przemiany przechodzą motyle w swoim krótkim życiu. Te piękne odwady aż kilka razy zmieniają swoją postać, zanim staną się takimi barwnymi klejnocikami, które lubimy podziwiać w letnie dni. Gdy widzimy niezbyt urodziwe gąsienice, no to pomyślmy, że z nich za chwilę wyklują się bardzo piękne motyle. Wspólnie z Izą Dziekańską, autorką bloga Łaskotanie motyla skrzydłami, dziś poznamy pazia królowej, jednego z najbardziej charakterystycznych motyli, którego prawie każdy potrafi wypatrzeć.
Potrafi wypatrzeć, ale... No właśnie, ja czasami mam wątpliwości, czy jak rozmawiam z kimś o paziu królowej, to czy mówimy o tym samym motylu. Dlatego, że paź królowej to jest motyl, który bardzo często jest mylony z rusałką pawik. Paź królowej to wszystkim się kojarzy piękny motyl. Rusałka pawik to jest piękny motyl również, tylko bardzo kolorowy. Ma takie pawie oczka na skrzydełkach, a jednak paź królowej to jest... coś zupełnie innego. Jest dużo większym motylem, takim żółto-kremowym. Też ma na końcach skrzydełek, dolnych skrzydeł takie niby oczka, ale one są takie malutkie, czerwono-niebieskie. I ogonki. To jest coś, co na pewno go wyróżnia od pozostałych motyli. No i jest rzadszy niż pawik. Ale to jest na pewno motyl, który zawsze zachwyca, jeśli się go widzi. Paź królowej. Jeden z największych naszych motyli. Jego rozpiętość skrzydeł dochodzi do 8 cm, a więc to już jest naprawdę taki motyl, który jak leci, to ciężko go przeoczyć. Na pewno zwracają uwagę. I bardzo fajnym miejscem do obserwacji takiego pazia królowej, który wbrew pozorom nie jest bardzo, bardzo rzadkim motylem, tak? Bo on kiedyś chyba z racji swojej tej urody był określany jako gatunek chroniony. Na szczęście z paziem królowej nie jest aż tak strasznie źle. Jego krewniak, paź żeglarz, to już jest dużo rzadszy motyl, ale tutaj go niestety nie mamy. No więc wracając do pazia królowej, bardzo ciekawe są takie miejsca randek, można byłoby to powiedzieć, u pazia królowej. Dlatego, że samce zbierają się na takich wzniesieniach i tam czekają, aż pojawią się samice. To się tak mądrze naukowo nazywa, że to jest taki hilltopping. Takie właśnie miejsce na wzgórzach, gdzie się te motyle zbierają. No więc jeżeli chcemy, żeby pazi królowej było więcej, to fajnie jest, jeśli odżałujemy na przykład w ogródku troszeczkę koplu, marchwi, bo liście ich są bardzo lubiane przez gąsienice, tych motyli. I gąsienice w ogóle właśnie pazia królowej są ciekawe i przepiękne, dlatego że są zielone w czarne paski z pomarańczowymi kropkami. Pasiu królowej składają jajeczka na różnych takich roślinach baldachoszkowatych. Marchwie, kopry, kminki, biedrzeńce. I te jajeczka w ogóle są składane pojedynczo, ale to są takie maleńkie perły. Jedna mała perełka jest zostawiana na roślince, z niej wylega się gąsieniczka. I te gąsienice, kiedy są małe, nie wyglądają może tak pięknie, dlatego że przypominają ptasie odchody. To jest taka mała ptasia kubka. No może to się wydawać okropieństwem, no jak tutaj wyglądać tak obrzydliwie, to tutaj wiele gadać, ale no to się opłaca, no bo któż by chciał takie obrzydliwości jeść, no i właśnie dlatego gąsienice upodabniają się do właśnie ptasich odchodów. Jednak później, w miarę wzrostu, paź królowej, gąsienice pazia królowej pięknieją. Stają się takie jaskrawo-zielone, w czarne paski, mają też pomarańczowe kropki, a poza tym robią bardzo fajne sztuczki. Mianowicie taka gąsienica, kiedy jest zaniepokojona, wystawia za głowę takie niby pomarańczowe rogi. I już samo pokazanie takich rogów, one z góry mogą troszeczkę też przypominać taki węża języczek, bo są takie rozdwojone. W każdym bądź razie wtedy poczujemy silny zapach ananasa. Więc naprawdę taka gąsienica nie dość, że jest urocza, piękna naprawdę, to jeszcze pachnie ananasem. No i potem się przepoczwarcza. I poczwarki w ogóle u pazia królowej mogą być w różnych kolorach. Są zielone, są beżowe, są takie brunatne, brązowe. No i z niego wylęga się przepiękny motyl, więc... Jeśli chcemy, żeby było więcej pazi, to też myślmy o gąsienicach, o tych roślinkach, na których one żyją.
A już w takim rozwiniętym, w pełnym kształcie paziu królowej najwięcej jest koloru pomarańczowego?
Nie, najwięcej koloru jest takiego kremowo-żółtego.
Czyli na rozpostartych skrzydłach kremowo-żółty?
Kremowo-żółty z czarnym takim wzorkiem, ogonkami. Na dolnych skrzydłach możemy zobaczyć właśnie niedaleko tych ogonków, u nasady tych ogonków, taką niebiesko-czerwoną kropeczkę, takie plameczki dwie, takie oczka niby. I teraz te, które możemy spotkać latem, są bardziej żółte niż te osobniki, które widujemy wiosną. Te wiosenne są w maju, z których są spotykane, są jaśniejsze. A te letnie pazie są bardziej żółte, mają takie charakterystyczne ogonki, czarny wzorek, piękne czarne oczy i czubki.
To co? Dziś malujemy zamiast motyla gąsienicę pazia. Piękną, zieloną, w czarne paski i pomarańczowe kropki. Najładniejszy rysunek oczywiście nagrodzimy książką od wydawnictwa Multico, książką Izy Dziekańskiej, Motyle dzienne i nocne. Gąsienicę namalowaną przynieście tutaj na Świerkową albo przyślijcie. Możecie też fotografować motyle i piękne zdjęcia nagrodzimy. Bajkowy małpa radiobiałystok.pl. W naszym cyklu do słuchania, do czytania sięgamy po opowiadania do chichotania wydawnictwa Bis. No i dziś będzie o tęsknocie za rodzeństwem, a dokładnie o tęsknocie za bratem.
Jak ja bym chciał mieć brata. Najlepiej starszego, ale ostatecznie młodszy też mógłby być. Chciałbym, żeby taki brat miał na imię Dominik i żeby słuchał mnie we wszystkim. Powiedziałbym mu na przykład: Dominik, posprzątaj zabawki w moim pokoju. A on kiwnąłby głową i poleciałby ładować klocki do wiaderka i autka do szuflad. No i wiadomo, że na boisku Dominik stałby zawsze na bramce, bo ja najbardziej lubię robić różne triki i strzelać gole. Miałem jeszcze dużo fajnych pomysłów, w co mógłbym się bawić z bratem, tylko ciągle nie wiedziałem, skąd go wziąć. Bo właściwie, skąd się biorą dzieci? Zastanawiałem się. Mateusz, który ma dwóch starszych braci i malutką siostrę, mógł coś o tym wiedzieć. No, moją siostrę to mama przyniosła ze szpitala, zaczął niepewnie. A ja widziałem taki obrazek na ścianie w aptece, wtrącił się Franek. Był tam bocian, który stał na jednej nodze i trzymał w dziobie niemowlaka zawiniętego w jakieś szmatki. Wyglądało, jakby go przyniósł. Coś ty! Antek popukał się w czoło i zrobił taką minę, jakby wszystko wiedział najlepiej. Bociany nie przynoszą dzieci. Dziecko najpierw siedzi w brzuchu mamy, a jak urośnie i jest mu tam za ciasno, to mama musi je urodzić. A skąd wiesz? Spytał zaczepnie Franek, który nie mógł przestać myśleć o bocianie. Bo mam małego brata, wrzasnął zniecierpliwiony Antek. Moja mama całkiem niedawno go urodziła, a przedtem był w brzuchu. Mogłem nawet przyłożyć ucho do brzucha mamy i posłuchać, jak on się tam wierci. A ciebie też urodziła mama? Nie odpuszczał Franek. A myślisz, że skąd się wziąłem? Pewnie, że mnie urodziła. Własnymi rękami, zapewnił Antek i pobiegł budować wieżę z klocków. Spojrzałem na Franka, a on na mnie. Jakoś trudno nam było wyobrazić sobie to, o czym mówił Antek. Ciągle jeszcze myślałem o tym, skąd wziąć brata, kiedy mama przyszła zabrać mnie z przedszkola. Wracaliśmy do domu tramwajem. Ja siedziałem u mamy na kolanach. Miałem najlepsze miejsce przy samym oknie. Obok siedziała dziewczynka ze swoim tatą. Usłyszałem, że miała na imię Hania, bo jej tata ciągle powtarzał: Haniu, siedź grzecznie, nie wierć się. Na następnym przystanku do tramwaju wsiadła ruda pani z wielkim brzuchem. Skasowała bilet i usiadła naprzeciwko nas. Ledwo zmieściła się na krzesełku. Musiała być bardzo ciężka i przez chwilę obawiałem się, że tramwaj jej nie uciągnie. Ale nie, drzwi się zamknęły i ruszyliśmy. Hania cały czas gapiła się na rudą panią, chichotała i pokazywała palcem na jej wielki brzuch. W końcu powiedziała: ale pani jest strasznie gruba. Tata Hani aż podskoczył, gdy to usłyszał. Córeczko, co ty mówisz? To nie tak. Ta pani ma w brzuchu dzidziusia, wyjaśnił. Jak to? Zjadła dziecko? Wrzasnęła na cały tramwaj przerażona Hania. Nie, nic podobnego. Tata Hani zrobił się czerwony, a ruda pani zaczęła się wachlować gazetą. Dziedziuś tam sobie jakby mieszka. To znaczy on... Tata Hani zamknął na chwilę oczy, a wszyscy w tramwaju czekali na to, co powie. Rzecz jasna, odezwał się po chwili, ta pani go nie zjadła. Dziedziuś w brzuchu jest cały i zdrowy, bo widzisz... Jąkał się tata Hani, a ja pomyślałem, że on też chyba nie wie, skąd się biorą dzieci. On, to znaczy ten dziedziuś niedługo się urodzi, zapewnił, a potem poderwał się z miejsca i ciągnąc za sobą Hanię, ruszył do wyjścia. Im dłużej patrzyłem na rudą panią z wielkim brzuchem, tym więcej miałem pytań do mamy. Ale gdy wysiedliśmy na naszym przystanku, mama zarządziła: Tomek, idziemy na lody. I w tej samej chwili wszystkie dzidziusie, brzuchy i bociany zamieniły się w mojej głowie w cudowne kule czekoladowych, truskawkowych i śmietankowych lodów. Dopiero wieczorem znowu przypomniałem sobie o bracie. Mógłbym teraz razem z nim oglądać bajkę na dobranoc, pomyślałem. Ale zanim się urodzi, musi, zdaje się, posiedzieć trochę w brzuchu. A czyj brzuch nadawałby się do tego najlepiej? Rozejrzałem się po pokoju. Mama w ogóle nie ma brzucha, bo ciągle ćwiczy i boi się przytyć. Tata ma, ale niezbyt duży i owłosiony, a to chyba niedobrze. Za to babcia ma brzuch łysy i duży. Po prostu idealny. Na dodatek przypomniałem sobie, że babcia wybiera się do sanatorium. Babciu, spytałem, czy sanatorium to coś takiego jakby szpital? Można tak powiedzieć, przyznała babcia. To świetnie, ucieszyłem się. W takim razie mój brat posiedzi trochę w twoim brzuchu, a potem musisz go urodzić własnymi rękami w tym szpitalu. I bardzo bym chciał, żeby on miał na imię Dominik, dobrze? Babcia wytrzeszczyła na mnie oczy. Dłuższą chwilę nic nie mówiła, a potem śmiała się tak, że aż jej wszystko podskakiwało. Jak ona będzie tak robić, to Dominikiem będzie okropnie rzucało po całym brzuchu, pomyślałem. No, ale tego nie da się wytłumaczyć dorosłym.
Czytał Artur Barciś. To już wszystko w bajkowym południku dziś. Do usłyszenia.